Gość Radia Gdańsk.
A w studiu już komendant wojewódzki ochotniczych huftów pracy Adam Lubiewski, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
To klasa czy obciach z tą próbą promocji ochotniczych huftów pracy?
Rozumiem, że nawiązuje pan do tego, do tej grafiki, którą opublikowała komenda główna.
Do tej niefortunnej ulotki, tak, na której zestawiono
tak,
podopiecznego jest OHP i tego, który z OHP nie
to
korzysta.
To niefortunne zestawienie. Ktoś po prostu chciał pokazać w bardzo uproszczony sposób różnicę. I źle to wyszło. Komenda Główna wycofała tą grafikę, przeprosiła. Myślę, że to jest powód tego, że często zarzucono generalnie OHP stygmatyzację osób, które nie pracują. Młodych ludzi, które nie pracują.
No trochę tak, nie ma się co dziwić, bo jak tak, jest przekaz o tym, że 16-latek powinien mieć parę lat stażu pracy w CV, to
chyba
słabo wygląda.
Mam wrażenie, jakby oczywiście nie znam, nie wiem, kto był autorem tego, jaki był zamysł do końca. Myślę, że to się opierało na tej różnicy, że bardzo często uczestnicy OHP są stygmatyzowani tym, że jeżeli ktoś jest w OHP, to jest kimś gorszym. I chyba ktoś wyszedł z założenia, że takie niefortunne zestawienie może przemówić do niektórych młodych ludzi.
Efekt tego przynajmniej jest taki, że chyba tyle o OHP jeszcze nie mówiono, albo dawno nie mówiono.
O OHP mówi się coraz więcej. Od praktycznie 2 lat robimy wiele, żeby OHP zaczęło być na nowo rozpoznawalne, żeby ludzie poznali OHP nie jako relikt przeszłości, ten, gdzie wszyscy kojarzą zdjęcia z czasów PRL-u, gdzie młodzi ludzie z łopatami w beretach z antenką budowali mosty czy kolej. To jest zamierzchła, to jest nasza historia jako OHP, ale to jest zamierzchła przeszłość, tak? To naprawdę jest w tej chwili nowoczesna instytucja rynku pracy, która pomaga zdobyć wykształcenie, zawód, pomaga uspołecznić się wielu młodym ludziom, zdobyć te umiejętności społeczne, pomaga w karierze zawodowej, wysyła na staże, wycieczki zagraniczne, więc naprawdę wachlarz tego, co oferuje OHP, jest bardzo szeroki.
Ale z tym, jak do młodych ludzi docierać, okazuje się, że jest kłopot. To jest trudne w dzisiejszych czasach?
Ja myślę, że w ogóle dotarcie do młodych ludzi jest trudne. Wielu młodych ludzi, i to nie tylko takich, którzy trafiają do OHP, ale tych tak zwanych dobrych domów, wielu młodych ludzi jest wycofanych, gdzieś zamyka się w swoim domu, w swoim świecie wirtualnym. I dotarcie do nich jest bardzo ciężkie. Jak rozmawiam też, moje dzieci już są dorosłe, ale rozmawiam z osobami, które mają nastolatków w domu, to kontakt nawet w rodzinie często bywa utrudniony, a co dopiero dotarcie instytucji, czy szkoły, czy nauczyciela do takiej młodzieży jest utrudnione. I trzeba szukać po prostu ścieżek do tego, żeby ich zachęcić do jakiejś aktywności.
To jak to próbujecie robić? Oprócz tych grafik niefortunnych.
Oferujemy pomoc psychologiczną, tak? Oferujemy różnego rodzaju zawody, konkursy. Oferujemy w przypadku zdobywania zawodu, organizujemy praktyki zawodowe, tak? W systemie dualnym kształcenia zawodowego, przedmioty ogólne, taki młody człowiek uczy się w szkole branżowej, normalnej, a jakby i tam chodzi do szkoły na zajęcia, a umiejętności zawodowe zdobywa na praktykach usprawdzonych pracodawców, nad którymi my mamy nadzór, których odwiedzamy, że sprawdzamy, czy ci nasi uczestnicy są właściwie uczeni, że nie spędzają czasu przez 3 lata na zamiataniu placu przed zakładem, tylko faktycznie uczą się fachu, bo na koniec nauki zdają egzamin państwowy, który uprawnia później do wykonywania samodzielnego zawodu. Więc OHP to robi. Jeśli są jakieś problemy z pracodawcą, który nie realizuje umowy zawartej z nami, po prostu raz, że my wyszukujemy innego pracodawcę, który nauczy faktycznie tego zawodu, a dwa, jakby taki pracodawca może u nas trafić na taką, nazwijmy to, w w cudzysłowie czarną listę i więcej uczniów nie dostanie do szkolenia.
A kto do was w ogóle, a propos trafiania na listę, ale nie czarną, tylko trafiania na listę waszych
mówimy o młodzieży,
podopiecznych.
Tak?
Kim są ci, którzy do was trafiają? Kim są ci, którym pomagacie?
To są młodzi ludzie, którzy jakby są troszeczkę z różnych powodów. Mogą być troszkę mieć utrudnione problemy z kontynuowaniem czy zakończeniem nauki.
Czasem, jakie to powody mogą być? Takie stricte życiowe po prostu? Czy...
Czasami to są jakieś dysfunkcje rodzinne. Czasami to jest problem, tak prozaiczny problem jak powody wykluczenia komunikacyjne. Czasami są to osoby, które... pochodzą z niepełnych rodzin albo z rodzin wielodzietnych, gdzie są te problemy jakby z przypilnowaniem na przykład nauki. No i na pewnym etapie to się gdzieś rozjeżdża i w tym momencie wchodzą wychowawcy OHP i jakby ukierunkowują, pomagają, zaopiekują się takimi młodymi ludźmi i to przynosi efekt, bo te osoby kończą szkołę branżową, często idą dalej. Pamiętam rozmowę z pewną dziewczynką, która pochodziła z terenów wiejskich, do tego jeszcze z wielodzietnej rodziny. I ona wprost mi powiedziała coś takiego, że dla niej OHP to jest szansą na to, że ona chce być prawnikiem. I to jest jedyna szansa, żeby ona skończyła studia, dlatego że OHP daje i zakwaterowanie darmowe, i wyżywienie w ośrodku, i umożliwi jej zdobycie zawodu. I ona w trakcie tych praktyk zawodowych, otrzymuje już jakieś wynagrodzenie.
I będzie mogła się uczyć.
I będzie się mogła uczyć i po kolei miała ułożoną, miała tak zaplanowaną ścieżkę, że ona powiedziała, że ona na końcu zostanie adwokatem.
A jak to jest z liczbą podopiecznych waszych? Macie ich za mało, za dużo? Jak to też wygląda w regionie? Bo komenda wojewódzka jest oczywiście w Gdańsku,
tak.
Ale jak przypuszczam, nie wiem, nie trzeba z okolic Człuchowa do Gdańska jechać, żeby waszą pomoc sięgnąć. Jak to wygląda w praktyce? Gdzie was można znaleźć?
W województwie mamy 12 jednostek terenowych. Dwa ośrodki szkolenia i wychowania. Jeden w Tczewie, drugi w Człuchowie właśnie. Tam oferujemy zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę wychowawczą, praktyki zawodowe, bo też uczymy sami, mamy instruktorów zawodu, uczymy zawodu. To są dwa ośrodki i mamy 10 chówców pracy, czyli tak zwanych, gdzie młodzież ma wsparcie w formie dochodzącej. Dwa chówce są w Słupsku, jeden jest w Lęborku, jest w Gdańsku chówiec, jest w Gdyni. Jest w Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim i Bytowie.
Czyli ta sieć jest dość rozbudowana, a jak to jest z podopiecznymi? Ich macie za dużo, za mało?
Mamy w tej chwili...
Rekrutację jakąś prowadzicie? Jak
tak,
to
w tej chwili już ruszyła rekrutacja na kolejny rok szkolny. Zresztą rekrutację prowadzimy praktycznie w miarę posiadanych miejsc cały rok. Szczególnie do ośrodków, tam z zakwaterowaniem. W tej chwili mamy pod opieką około 1500 młodych ludzi. W tym jest około 100 zakwaterowanych w naszych ośrodkach. Więc tutaj tak to wygląda. I pewnie potrzeby są jeszcze większe, no ale możliwości jakby zapewnienia opieki, kwestie finansowe, zatrudnienia wychowawców, organizacji chówców, czy ośrodka, jakby nie pozwalają na tą chwilę
na zwiększenie
tego.
Pod korek jesteście trochę.
W tej chwili jesteśmy na maksa, tak? Mamy tylu uczestników, ilu mamy wychowawców. Na jednego wychowawcy w formie dochodzącej przypada 30 uczestników, na w formie stacjonarnej 15, więc to jest tak wyliczone, że po prostu... wychowawca po prostu więcej nie będzie w stanie efektywnie się zaopiekować.
Czyli środki, nakłady musiałyby być większe, żebyście mogli zwiększyć swoje
Gdybyśmy mieli większe środki, albo przy współpracy z samorządem pozyskali jakiś budynek, który by się nadawał na kolejny ośrodek, na pewno byśmy to postarali się zorganizować kolejny ośrodek w województwie pomorskim. Bo zapotrzebowanie jest.
zapotrzebowanie jest. A w jakim wieku są ci, którzy... Bo chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, kim są wasi podopieczni, bo kiedyś było tak, że to w zasadzie chyba tylko do 18 roku czy do 19 roku życia można było z OHP korzystać. Przepisy się zmieniły i teraz z waszą pomocą można być do 30 roku życia objętym. I to oznacza, że ktoś, nie wiem, absolwent studiów może do was przyjść po jakąś pomoc?
Raczej ta pomoc jest skierowana do naszych absolwentów, czyli uczestników OHP. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy pomagamy przekwalifikować się także osobom, które są nie były nigdy w OHP, a jednak przyszły do nas za pomoc. Mamy swoje punkty, przy każdym chówcu właściwie funkcjonuje doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, więc mamy swoją sieć też podobną do tego, co mają urzędy pracy. Czyli mamy ogólnopolską sieć rekrutacji.
To czym się różnicie od urzędów pracy?
Zajmujemy się generalnie młodymi ludźmi, tak? Urząd Pracy zajmuje się osobami bezrobotnymi. Tak w skrócie. A my uczymy zawodu, po prostu pracy. W tej chwili jesteśmy bardzo, można powiedzieć, że podobną instytucją jak Urząd Pracy, z tym, że skierowaną generalnie dla młodych ludzi. Aha, to jest ta różnica. Kwestia, no jakby podlegamy pod to samo ministerstwo.
Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej.
Tak. Więc jeszcze rodziny.
I rodziny. To prawda. A biorąc pod uwagę też specyfikę Pomorza i to, że trochę się nam zmienia charakter regionu, dochodzą pewne branże nowe, inwestycje w offshore, inwestycje energetyczne, bardzo istotne, to jest tak, że do was też się pracodawcy zgłaszają z myślą już o tym, żeby nie wiem, wychowywać wręcz, tak bym powiedział, kadry pod to zapotrzebowanie, bo mówi się o tym, że na Pomorzu jest za mało rąk do pracy i za mało osób, żeby zapewnić pracowników na te planowane inwestycje wszystkie.
Tak, elektrownia atomowa planuje na okres budowy w tym szczytowym momencie zatrudniać około 10 tysięcy ludzi. Do tego dochodzą inwestycje i jakby projekty w ramach SAFE, które będą miały stocznie tutaj naszego regionu. Dochodzi offshore i farmy wiatrowe, cała energetyka. Widziałem jakieś szacunki, że w województwie pomorskim w najbliższych latach będzie dodatkowych około 60 tysięcy, co najmniej 60 tysięcy miejsc pracy. Nie ma tylu na pomorskim rynku wolnych osób, które można byłoby nawet przeszkolić i zatrudnić. Więc no, prawdopodobnie rekrutację będziemy prowadzić my jako też OHP do tych firm. Będziemy prowadzić w całej Polsce, tak?
W całej Polsce, nie tylko w regionie.
Tak, rozumiem. Oczywiście. No, jakby każda komenda wojewódzka jest osobnym bytem, ale mamy komendę główną i jesteśmy powiązani w sieć, więc mamy taki portal dedykowany młodym ludziom i pracy, to się nazywa Do Kariery, gdzie te wszystkie ogłoszenia są publikowane, gdzie można odpowiadać, gdzie można wysyłać CV. My generalnie, jeżeli oferujemy komuś pracę, to są sprawdzeni pracodawcy, pewni którzy podpisali z nami porozumienia.
Ale wracając do pytania, to jest tak, że ci inwestorzy zgłaszają się do was już,
tak?
Czyli zgłaszają to zapotrzebowanie?
Tak. Myślę, że ja obecnie prowadzę rozmowy z kilkoma dużymi firmami z województwa pomorskiego. Jestem też w Radzie Kompetencji Jądrowych, więc tutaj trzymam, jakby uważam, że OHP powinno uczestniczyć i dostarczać kadry do budowy elektrowni atomowej i później obsługi tej, bo tam będą pracować nie tylko inżynierowie, tak?
Ale tak, nadal będą to kadry wykwalifikowane, które będą potrzebowały tak, specjalistycznej wiedzy, jak
tak,
rozumiem.
Tak, tak, no, oczywiście. I jeżeli chodzi o szkolnictwo, szkoły techniczne, licea i technika, tak naprawdę nawet jeśli uruchomią w tym od września kierunki związane z elektrownią atomową, najwcześniej wypuszczą pierwszych absolwentów za 4-5 lat. Także, a my jesteśmy jako OHP, jesteśmy bardziej elastyczni. Jesteśmy w stanie w ciągu kilku miesięcy zorganizować specjalistyczne szkolenia.
czas nam powoli ubiega, więc tak już kończąc naszą rozmowę, trochę nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy przed wejściem do studia. Tego słuchacze nie słyszeli, ale pan komendant mi przyznał, że jak był młody, to takie powiedzenie chodziło, musisz się uczyć, jak się nie będziesz uczył, to skończysz w OHP.
Tak, tak, tak. To było dosyć popularne stwierdzenie. To jest właśnie ten relikt przeszłości, bo ja kończyłem szkoły czy podstawową, czy nawet średnią, to była końcówka PRL-u, więc takie opowieści funkcjonowały. Śmieję się, że tak, zdążyłem skończyć kilka kierunków studiów i wylądowałem w OHP, więc i nie traktuję tego jako karę.
Okej, ale dążyłem do tego, czy ten stereotyp jest już przełamany? Raczej kształcicie specjalistów, czy pomagacie tym, którzy sobie na rynku nie poradzą w inny sposób?
Kształcimy specjalistów zdecydowanie. Aczkolwiek stereotyp ciągle na nas ciąży i cały czas musimy z nim walczyć. Bardzo często spotykam się z opinią, że w ogóle jak mówię, kim jestem i skąd przychodzę, to najczęściej pada, to jeszcze istnieje. Więc tak, wszyscy kojarzą to właśnie z czasów PRL-u, a nie wszyscy kojarzą to jako taką instytucję nowoczesną, która pomaga młodym ludziom na starcie.
Czyli jeszcze o wizerunek trzeba zawalczyć. I to jest puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję. Do zobaczenia.
Gość Radia Gdańsk.